Dziś chciałbym, byśmy powędrowali przez Boże Słowo tak, abyście wy byli zachęceni. Nie uważam się za proroka, za wizjonera, nie uważam się za człowieka, który ma taki szczególny dar, ale wierzę, że Bóg w każdej sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba, może użyć mnie jako tego, który ma wizję, proroctwo, ma słowo prorocze. I chciałbym, byście dziś to słowo, którym chcę się dzielić, potraktowali jako słowo prorocze, które Bóg chce przekazać też i nam tu zgromadzonym. Nie wiem, czy pamiętacie, zresztą wielu może nie pamiętać. Był czas przed kilkoma laty, kiedy w jednym z nabożeństw sylwestrowych, usługując, powiedziałem: Bóg będzie oczyszczał ludzi wierzących, będzie oczyszczał Kościół, będzie oczyszczał ludzi, którzy żyją w grzechu i często będzie ujawniał ten grzech. Chcemy wydać też, w jednym z kazań powiedziałem, walkę diabłu, który zabiera ludzi, którzy wychowali się w tym zborze, zabiera ludzi, którzy byli przy Biblii, a on im pokazuje coś ciekawszego. I wtedy właśnie, gdy powiedziałem, że wydamy zdecydowaną walkę tym mocą ciemności, to jakby wszystko na odwrót się stało. Diabeł chciał pokazać, jaki jest mocny, ilu ludzi może wyciągnąć, co może zrobić z życiem tych ludzi, jak może pogmatwać im życie. I wtedy musiałem w modlitwie bojować o to: Panie, dlaczego? Dlaczego diabłu udaje się? I to słowo co pewien czas wraca do mnie i też Bóg daje mi słowo zachęty, słowo, które jest pocieszeniem, słowo, które prowadzi mnie w tym, aby służyć temu zborowi i dzielić się z wami słowem, którym on mnie osobiście inspiruje. Chciałbym dziś, byśmy sięgnęli do tekstu z księgi proroka Izajasza. Tylko jeden werset, ale polecam, przeczytajcie cały ten rozdział, 43 rozdział księgi proroka Izajasza. Ale ja chcę zatrzymać się na wersecie 19. Tenże prorok powiada, inspirowany przez Boga: oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Oto ja czynię rzecz nową. I myślę, że trudno byłoby znaleźć chrześcijanina, któremu nie zależy na duchowej odnowie, na osobistym życiu duchowym, które będzie życiem pnącym się w górę. Trudno znaleźć tak naprawdę chrześcijanina, któremu nie zależy na jego duchowym rozwoju. Każdy z nas chce w Bogu się rozwijać, chce wzrastać, chce doświadczać nowych rzeczy, nowej społeczności z Bogiem, nowe doświadczenia chcemy mieć w Panu. I myślę, że to jest dobre. Chcemy odnowienia życia osobistego, życia Kościoła, życia tego kraju, w którym dane jest nam żyć. Chcemy, aby odnowione było życie duchowe w tym kraju. Spotkałem się z Karlem Jonesem, który jest pastorem dużego zboru w Nowym Jorku i on ma zbór liczący, miał zbór liczący około 400 osób, dziś już 800 osób, ponieważ wiele osób napłynęło po tym wydarzeniu do zboru. Po 11 września wielu ludzi oczekuje rzeczy nowych. Szukają Boga, szukają odnowienia życia. Są przerażeni, Amerykanie są przerażeni tym, co się stało. Pytam go: jak sądzisz, jak długo się utrzyma ta fala przebudzenia? On mówi: pewno niedługo. Amerykanie już zaczynają zapominać, już zaczynają wracać do swoich starych grzechów, do starego sposobu myślenia. Aż znowu coś nimi potrząśnie, aż znowu coś ich sprowokuje, że stanie któryś na środku lotniska, holu lotniskowego i będzie śpiewał: Boże, błogosław Amerykę. Nagle sobie przypomnieli, że mają hymn z błogosławieństwem Bożym. Każdy oczekuje, oczekują czegoś nowego. Europa, w której dane jest nam żyć, czegoś nowego oczekuje. Ludzie myślą, że ta europejska wspólnota to wybawienie, to panaceum dla naszego krętactwa, nieuczciwości polityków. Codziennie afera aferę goni. Ludzie myślą, że to rozwiąże trudności gospodarcze. Wszyscy czegoś oczekują, nowego. I chrześcijanie również oczekują czegoś nowego. oczekują ożywienia duchowego. Myślę, każdy z nas oczekuje duchowego ożywienia. Tak wielu ludzi pragnie nowych rzeczy w Bogu, że sami dają im początek, sami wymyślają nowe rzeczy. Niektóre z tych nowości nie mają nic wspólnego z Bożym przebudzeniem. Niektórzy, szukając tych nowości, myślą, że to, co już dotychczas przeżyli, to, czego doświadczyli, to jest nudne, to jest takie zaszufladkowane, są sfrustrowani, chcieliby czegoś nowego, jakiejś takiej szczególnej inspiracji, nie wiem nawet czasami czego, nie potrafią sami tego określić, ożywienia, odnowienia. Czasami jak przyglądam się, mając do czynienia z różnymi takimi dziwnymi rzeczami, myślę, że niektórzy są nastawieni nie na odnowienie, nie szukają ożywienia duchowego, ale szukają efekciarstwa. A myślę, że bardziej szukają takiego sukcesu, bo to modne słowo teraz, sukces. A jeśli tego sukcesu nie ma, trzeba go wymyśleć. Amerykanie to ludzie, którzy chcą być ludźmi sukcesu. Jeśli 2-3 lata coś się w ich życiu nie zmienia, to zmieniają pracę albo im zmieniają pracę. Bo jesteś człowiekiem, który nie daje sukcesu firmie. Musisz być ciągle na fali. Musisz być na tak zwanym topie. Musisz być wysoko. I jak nie ma sukcesu, to trzeba wymyśleć sukces. I to wymyślanie sukcesu powoduje, że pojawiają się różne dziwne rzeczy. Często ludzie wierzący też szukają znamion tego nowego. Tego, co Bóg by mógł zrobić w ich życiu. Czasami niektórzy myślą, że im bardziej dziwaczne, tym bardziej duchowe. Ludzie szukają nowych rzeczy. Oto ja czynię rzecz nową. Jednym z argumentów jest to, że przecież Jezus Chrystus też czynił rzeczy nowe, dziwne, które szokowały. To prawda. Ale to, co Jezus czynił, wszystko było szokujące. On wszystko robił szokujące. Mówią, że przecież Jezus, jeśli my się zachowujemy niekonwencjonalnie, to przecież Jezus też postępował niekonwencjonalnie. Plunął, zrobił błoto, tym błotem oczy pomazał. No jakby to ktoś dzisiaj zrobił, tak napluł komuś w oczy, to prawdopodobnie w policzek by dostał, prawda? Ale Jezus nie uczynił z tego zasady życia. Zdarzyło się to raz. Ale nie musiał już związywać demonów śmierci. Niektórzy chodzą na cmentarze związywać demona śmierci. No to tam jest jedyne miejsce, gdzie ona, gdzie ta śmierć ma być, na cmentarzu. Ale Jezus, kiedy spotkał niewiastę z synem w najm, kiedy wychodzili, zgromił demona śmierci, ale powiedział: młodzieńcze, wstań. Nie musiał gromić żadnego demona. Powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. I dał życie temu młodzieńcowi. Ten werset, który zacytowałem, nie jest zapowiedzią nowych dziwactw, ale jest zapowiedzią tego, co Bóg chce czynić między ludźmi wierzącymi. Jest słowem zachęty do trwania w Bogu, bo chce czynić nowe rzeczy w naszym życiu. Tak nowe, że będziemy zachęceni do uwielbiania, do chwały, do oddawania czci naszemu Bogu. Życie duchowe, nasze życie duchowe doświadczy takich rzeczy, że będziemy zwiastować Jego chwałę, majestat, Jego dobroć, miłość, łaskę, zbawienie i życie wieczne. Nie będziemy musieli szukać jakichś dziwnych rzeczy. Wierzę, że Bóg przygotowuje przebudzenie świętości, przebudzenie odnawiające nasze duchowe życie. Nas, ludzi wierzących, którzyśmy się przyzwyczaili do zwiastowanego słowa w środę, w niedzielę, i w grupach modlitewnych. Wielu ludzi już nie zadawala się przeciętnym życiem duchowym. Naprawdę ludzie pragną Bożej obecności. Chcą oglądać Boże ożywienie. Chcą oglądać odnowienie. Dlaczego? Bo życie ich już tak wymęczyło, że nie chcą już dalej trwać w takim życiu zniewolonym przez grzech, zniewolonym przez strach, zniewolonym przez depresję. Ludzie chcą oglądać Boże uwolnienie. Chcą widzieć Boga działającego w ich życiu. I to słowo mówi: oto ja czynię rzecz nową. Bóg będzie czynił te rzeczy, Bóg będzie odnawiał nasze życie, Bóg będzie odświeżał to nasze życie, abyśmy zobaczyli Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Wielu ludzi modli się: Panie, oczyść nas, wyrwij nas z brudu tego wieku, doprowadź nas do życia w świętości, zachowaj nas niesplamionymi przez ten świat. Nie chcemy odnosić sukcesu. Chcemy wiedzieć, jak oddać nasze życie Chrystusowi. Nas nie interesuje sukces, nas interesuje, jak mogę żyć z Chrystusem, jak moje życie może być zmienione. My nie chcemy już technik religijnych, nie chcemy kolejnych ludzi z nowinkami. Chcemy Chrystusa, który zmienia nasze życie. To słowo proroka Izajasza mówi o tym. Oto ja czynię rzecz nową, a ona się rozwija. A ona będzie dotyczyła naszego osobistego życia, mojego i twojego. To nie będzie coś, co się zdarzy niektórym ludziom. To nie będzie coś, co się zdarzy tylko jakimś wybrańcom, jakiejś elicie. To będą przeżycia, które będą dotykały każdego. Każdego, kto przyjdzie do Boga, kto wezwie Jezusa Chrystusa, kto dotknie nieba w swojej modlitwie, w uwielbieniu, w chwale. Bóg będzie oczyszczał. Ludzie będą pokutować. Ludzie będą wyznawać swój grzech. Nie ludziom, ale Bogu. Ale ta pokuta to nie będzie kilka łez, które spowodują, że po wyjściu na środek uronisz parę łez i wrócisz z powrotem, myśląc, że jesteś święty i usprawiedliwiony. To będzie pokuta, która cię złamie, która cię rzuci na kolana, która pokaże, że Bóg jest wszechmogący i albo wejdziesz do wieczności, albo zginiesz bez Boga. Nie mówię tego, aby straszyć. Mówię to, byście zobaczyli, co Bóg nowego czyni, co Bóg daje Kościołowi, a co często zostaje na uboczu, jak nie czuli jesteśmy na Boże Słowo. Kościół Boży chodził w bojaźni. Kościół apostolski chodził w bojaźni. Prowadził święte, poddane życie Bogu. Nasi duchowi ojcowie, moi duchowi ojcowie, byli Bożymi sługami, nie miotaczami. Nienawidzili grzechu i nie mieli tolerancji dla grzechu. Grzech nazywali grzechem, my młodzi żeśmy się czasem buntowali. Mówiliśmy, jesteście nienowocześni. Oni byli bardzo nowocześni dla nieba, bo piętnowali grzech, nie mieli tolerancji dla grzechu. Wszeteczeństwo nazywali wszeteczeństwem, cudzołóstwo cudzołóstwem, kradzież kradzieżą, kłamstwo kłamstwem. Nasi duchowi ojcowie chodzili z Bogiem. I Bóg to chce odświeżyć w naszym życiu. Bóg chce uczynić nową rzecz. I albo pójdziesz za tą nową rzeczą, albo zginiesz w płomieniach piekielnych, bez Boga, zostawiony sam na sam z diabłem. Bo taka jest prawda. Nie ma innego wyjścia. Nie możemy sobie zostawiać furtki. Może się uda, może się przeszmugluję do Królestwa Bożego. Nie. Kto wierzy w imię Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, ten ma życie wieczne, przeszedł ze śmierci do życia wiecznego. I takiego Jezusa Chrystusa chcemy zwiastować. Możemy sobie zadać, a jak to się stanie? Jak przyjdzie to odnowienie? Ktoś przyjedzie z nowymi rzeczami? Ktoś znowu coś nowego wymyśli? I jest odpowiedź na to. I żeby odpowiedzieć, sięgnijmy najpierw do Bożego Słowa. A to jest zapisane w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza. Tego tekstu chcę użyć. I nie myślcie, że zapomniałem, że to nie jest czas Bożego Narodzenia, pamiątki narodzenia Jezusa Chrystusa. A w szóstym miesiącu, pierwszy rozdział, wiersz 26. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie. Zadajemy sobie pytanie, jak to się stanie? Jak Bóg może odświeżyć Kościół? Jak Bóg może odnowić Kościół ludzi wierzących? Jak Bóg może dać nam impet, takie namaszczenie, które spowoduje, że będziemy zachęceni, aby służyć Bogu, aby Jemu naprawdę służyć całym sercem? To nie stanie się przez mądrość kaznodziei, nie stanie się przez gimnastykę umysłową, nie stanie się przez gimnastykę religijną, stanie się przez Ducha Świętego. Duch Święty stąpi i tego Kościół dziś potrzebuje. Wstąpienia Ducha Świętego na nasze życie, na nasze serca, na nasze umysły. Jak to się stanie? Duch Święty stąpi. I by doświadczyć inspirującej radości, życia w Bogu, nie potrzebujemy technik religijnych, ale potrzebujemy powiewu Ducha Świętego. A ja wierzę, że On poruszy Kościół. On poprowadzi nas do biblijnej świętości, do życia oddanego Bogu. Będzie przekonywał o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Będzie przyciągał. Ludzie zaczną tęsknić za duchowym życiem. Oczyszczeni i wyzwoleni. Zobaczymy, jak Duch Święty, nie w jakiś nowoczesny, ale w bardzo przestarzały sposób, 2000 lat temu zainicjowany, w przestarzały sposób będzie dotykał ludzi. W stary sposób to zrobi. Wstąpi na tych, którzy Go pragną, którzy Go potrzebują. I da im nowe życie. Oczyści. Jeśli chcemy widzieć przebudzenie, jeśli chcemy widzieć Boże ożywienie, jeśli chcemy widzieć obecność Ducha Świętego, musimy zacząć od siebie. Wierzę, że Bóg wyleje ducha pokuty i nasze życie będzie wypełnione Bożą świętością. Luter powiedział przed śmiercią: obawiam się tego, że kiedy odejdę, przesłanie to zostanie zapomniane. I byliśmy świadkami, jesteśmy świadkami głoszenia taniej Ewangelii. Tylko wierz, a będziesz zbawiony. Gdzie pokuta? Gdzie nawrócenie? Będziesz napełniony Duchem Świętym. Będziesz prorokował i będziesz mówił, będziesz miał wizję. A gdzie nawrócenie, zanim przyjdzie wizja i proroctwo? Zanim będziesz mówił językami. Najpierw nawrócenie. 180 stopni obrotu, aby zacząć przeżywać obecność Ducha Świętego. Bóg nie wysyła ludzi niezbawionych do służby. Nie daje takim ludziom służby i nie posyła ich z obecnością Ducha Świętego, jeśli najpierw się nie nawrócili. Najpierw nawrócenie, a potem będziemy słyszeli nie tanią Ewangelię, ale Ewangelię, która zbawia, która zmienia życie, która odnawia to życie, która prowadzi do pokuty. Będziemy wyznawać Bogu nasz grzech, naszą nieudolność, nasze skostnienie i często rutynę. A Bóg będzie to honorował, bo wstąpi Duch Święty. Szukaj Boga z całego serca. Szukaj Jego świętości, Jego obecności. Ale to szukanie Bożej świętości, Bożej obecności, zapewniam was, siostry i bracia, nie będzie głaskaniem po głowie. Zapewniam was, że to nie będzie taki cichy zefirek, to nie będzie cichy wietrzyk. Kiedy Duch Święty przychodzi, On wywraca wszystko, wieje swoją mocą. Kiedy Jan Chrzciciel głosił Jezusa Chrystusa, powiedział: oto już siekiera do korzenia drzew przyłożona. A siekiera nie po to jest, żeby tylko pomuskać te korzenie, ale wyrąbać, odrąbać to, co jest w grzechu. I powiada: w Jego ręku jest wiejadło, aby przewiać wszystko. To nie jest wentylatorek, który ci tak dmucha pod nosem, żeby ci było przyjemnie oddychać, jak jest gorąco. To jest potężny huragan. To jest potężna turbina, która gdy przyjdzie z mocą swoją, to wiejadło wywieje wszystko, co jest grzechem. I naprawdę wierzę w to. Wierzę w to, że gdy Duch Święty przyjdzie, nie będzie muskał nas i głaskał po głowach. Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, powiedział Jan. Ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Nie jestem mu godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku Jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. On to zrobi dokładnie, gruntownie. On nie zobaczył Jezusa Chrystusa, Dawid Wilkerson powiada, jak Mikołaja, który przyszedł z workiem prezentu. A on zobaczył tego, który przyszedł z siekierą i z wiejadłem, by zrobić porządek. On nie przyszedł, by przynieść ludziom dobrobyt i sukces. On przyszedł, aby przynieść zbawienie, nowe życie. Życie w Jezusie Chrystusie. Nie życie, które będzie z dnia na dzień jakimś byle jakim życiem, ale życiem, które będzie zachwytem, będzie entuzjazmem. By było to życie takie, by każdy z nas tak umiał stanąć i powiedzieć: jestem zachwycony Bogiem, który zmienia moje życie, który pokazuje mi, jak może błogosławić mojemu życiu. Kiedy wiele rzeczy nie udaje się, kiedy wielu ludziom się nie udaje, nam się udaje. Nie dlatego, że jesteśmy sprytni i mądrzy, ale dlatego, że przychodzi Duch Święty, że przyszedł Jezus do naszego życia, że coś tam zmienił, coś uporządkował. Jak nie jest uporządkowane, weźmie siekierę i wytnie i zrobi to z dokładnością wielką. On wypleni wszelką plewę letności. On oczyści Bożą świątynię. A siekiera to moc Bożego Słowa. Bierz to Boże Słowo i czytaj. Czytaj i czytaj. Bo jeśli go nie będziesz czytać, nie będziesz wiedzieć, co Duch Święty chce ci powiedzieć. Co Bóg chce od twojego życia. Jaki ma plan dla twojego życia. Nie musisz często czekać na żadną wizję i proroctwo. Bóg powiedział, czego czeka od twojego życia tu w tym Słowie. Weź je i czytaj, a zobaczysz, że się dowiesz. Nie czytaj sporadycznie. Nie czytaj raz w niedzielę przed rozpoczęciem nabożeństwa. Ale każdego dnia, nawet wtedy, gdy ci się nie chce, stań przed Bogiem i powiedz uczciwie: Boże, nie chce mi się. Jestem leniwy i muszę tylko powiedzieć: leniu, popuść, bo oberwiemy obydwaj. Panie, zrób coś. Nie chce mi się. Ale ponieważ Twoje Słowo ma być moim życiem, przeczytam, bo jutro mogę nie żyć, jeśli tego Słowa nie będę czytał. Skąd wiesz, że jutro należy do Ciebie? Tak się robi pusto wokół nas. Tak wielu odchodzi. Chociaż mogli jeszcze być z nami. Potrzebujemy Bożego odnowienia. Bóg przychodzi, aby czynić rzecz nową. On nie oszczędzi używania tej siekiery. Nie oszczędzi wentylatora, nie oszczędzi tego wiejadła, aby przewiać nasze życie. Zbyt długo czekał, aby winnica wydała owoc. Czas, aby winnica zaczęła wydawać owoc. Aby winnica nie była tylko wypełniona liśćmi i aby robiła dużo szumu. Winnica musi przynieść owoc. Kiedy pozwolimy, by Duch Święty to czynił, by Duch Święty odnawiał, będą efekty, będzie to widać. Zgromadzenie dzieci Bożych będzie wypełnione chwałą Bożą. Będziemy chcieli Boga wielbić, będziemy chcieli tutaj przychodzić. Inni będą nam zazdrościli, że możemy tu być w społeczności z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, z Duchem Świętym. Oni będą chcieli tej atmosfery doświadczyć, będą chcieli poczuć się bezpieczniej. Oni będą potrzebowali tego, co będzie w Twoim sercu. I będziesz umiał to przekazać, bo Duch Święty Cię poprowadzi. My nie umiemy, nie wiemy, co mówić, ale Duch Święty się wstawia za nami. On odświeża, On mówi, jak możemy być prowadzeni. Gdy pozwolimy, by On czynił nowe rzeczy, by użył tego wiejadła, to wierzę, że wiele rzeczy zostanie odnowionych. Wtedy muzyka i śpiew. I uwielbianie nie będą tylko muzyką, nie będą tylko śpiewaniem, ale będzie to wywyższanie Jezusa Chrystusa. To będzie muzyka, która będzie uciszać rozkołatane serca, rozdygotane umysły, panujące burze w naszych sercach i umysłach. Ta muzyka będzie uciszać, będzie koić. To nie będzie muzyka, która będzie niosła niepokój. Śpiewali pieśni chwały i uwielbienia. 24 godziny w świątyni trwał śpiew, śpiewano psalmy. Eliasz zaśpiewał pieśń uwielbienia Bogu. Panie, okaż swoją moc. I stąpił Boży ogień. My nie potrzebujemy się do świata dostosowywać. To świat się musi do Bożego Kościoła dostosować, do ludzi wierzących, do Ewangelii, do Jezusa Chrystusa. Nie będę się dostosowywał do świata.
Nie będę kamuflował swojego chrześcijaństwa. Nie będę się ubierał w klauna, żeby pociągnąć cyrkowców do Królestwa Bożego. Jak Bóg odświeży moje życie, to Ewangelia, Duch Święty pociągnie. I gdy Duch Święty przychodzi, prowadzimy uwielbianie Boże dla Boga, aby chwalić Boga. Duch Święty działa w Kościele. Czytajcie wszystkie listy. Większość listów apostoła Pawła nie była napisana do Pawła, ale do zboru. Paweł nie pisał tylko do Tymoteusza, ale do zborów. Do Efezu, do Koryntian, do Rzymian. W objawieniu macie 7 zborów, do których jest napisane słowo. Wszyscy w zborze chcemy, aby Bóg prowadził nas przez Ducha Świętego. Kaznodzieje będą ludźmi rozpalonymi przez Boży ogień, aby razem mieć czas, by spotkać się w modlitwie. Wszyscy razem, jako zbór, jako społeczność, będziemy pragnęli przebywania z sobą razem. Nie tylko w niedzielę. Będziemy czegoś więcej potrzebowali, bo Duch Święty będzie nas prowadził. Jak to się stanie? Jak może się to stać? Jak możemy być ożywieni? Możemy wymyślać różne rzeczy, poprawiać technologię kazania, poprawiać technikę spotykania się w grupach, w spotkaniach młodzieżowych. To nic nie zmieni, jeśli nie wstąpi Duch Święty. Czy odczuwacie to także w sercu? Że nadchodzą zmiany, oczyszczające zmiany, obmywające zmiany Boży Kościół, nas tutaj spotykających się? Nie możemy być towarzystwem wzajemnej adoracji. Coś się musi zmienić i stanie się to. Bóg czyni nową rzecz. Oto na pustyni, tam gdzie wydawało nam się, że już jest wszystko wysuszone, On otwiera nowe rzeki. On posadzi oazy Bożego ognia, Bożej społeczności. W tym przebudzeniu nie będzie nakładania łap na grzech. Grzech będzie grzechem, a błogosławieństwo błogosławieństwem, a chwała będzie chwałą. Nie będzie głupiego śmiecia w zborze. Wybaczcie mi za te słowa. Nie będzie. Albo będzie Boża świętość, albo się rozpierzchniemy i będziemy stanowili pokaleczonych ludzi, którzy sobie żyli własnym duchowym życiem. Nawrócenie nie może polegać tylko na uronieniu paru łez. Nawrócenie to musi być nawrócenie. Kiedy Bóg cię uwalnia od grzechu, to musi to być uwolnienie od grzechu. Kiedy Bóg powiada, że ma moc uwolnić cię, to On uwalnia. Nie musisz Mu w tym pomagać. Chcę widzieć, jak Duch Święty przyjdzie z siekierą i wiejadłem i oczyści tych, którzy mówią, że są zbawieni, a trwają w grzechu, trwają w odstępstwie, trwają w nieposłuszeństwie, trwają w buncie. Chcę widzieć, jak Bóg przyłoży siekierę do ich życia. Muszą się odwrócić o 180 stopni, aby żyć Bożą świętością i chodzić z Bogiem. Amos w 6 rozdziale, w 4 wierszu powiada: wylegują się na łożach z kości słoniowej i rozciągają się na swoich dywanach, zjadają jagnięta z trzody i cielęta z obory. Chrystus nie powróci po taki kościół, który się wyleguje, ale po kościół, który jest bez skazy i zmazy. Kościół, który nie idzie na łatwiznę, który nie idzie na kompromis ze światem. To Jezus płakał nie nad światem całym, nad Jerozolimą, nad swoim domem. My musimy płakać, prosić o Boże przebaczenie, o Boże uwolnienie, o pokutę w swojej społeczności, w swoim domu. Jeśli ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, oto ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Ta ziemia, w której tu żyjemy, nasza ziemia obiecana, to miejsce, które nam dał Bóg, potrzebuje Bożego uzdrowienia, Bożego odnowienia, odświeżenia. I Bóg chce usłyszeć nasze wewnętrzne łkanie. Czy jesteśmy głodni Boga? Boże Słowo mówi, przygotujcie się święci, bo to ja czynię rzecz nową. Ten stary świat zaczyna się rozpadać i niewiele w nim mamy do szukania. Ten stary świat sobie nie radzi z problemami, z tym wszystkim, co go spotyka. Ten stary świat jest przerażony. Dlatego tak wielu ludzi jest w depresji. Nie radzą sobie z tym życiem. Ale my, ludzie wierzący, możemy mieć nowe pragnienie, nowe łaknienie Boga w swoim życiu, w swoim sercu. I chcę modlić się z wami dzisiaj, abyśmy nie przegapili tego Bożego poruszenia. Byśmy nie przegapili, gdy przyjdzie Duch Święty. Jak to się stanie? Księga Zachariasza powiada. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. To nie nasze pomysły i nie moje. I nie moje wzruszenie będzie zmieniało coś w tej społeczności. Ale Bóg, Duch Święty, niech dziś naszą modlitwą jest pragnienie wyrażone słowami. Przyjdź, Duchu Święty, i odnów Kościół Twój.